przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. 7 minut po godzinie 18. W każdy poniedziałek rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach w naszym życiu publicznym, przede wszystkim w polityce. Czynię to zawsze z wielkopolskimi parlamentarzystami, politykami. Z reguły mówię tak, to był burzliwy tydzień w polityce, a tym razem mogę powiedzieć burzliwy tydzień XXL, dlatego że i w Sejmie, i na ulicach, i w Warszawie, i dziś w regionie naprawdę sporo, głównie gniewu społecznego. I o tym będę rozmawiał z moimi dzisiejszymi gośćmi. Przy gorącym stole posłanka Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór, panie redaktorze, i witam wszystkich słuchaczy.
W studiu posłowie Michał Pyrzyk, PSL, Trzecia Droga. Witam serdecznie.
Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa.
I poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
O tym gniewie społecznym mówię bardzo szeroko, dlatego że jest gniew kobiet, które są spersonifikowane w osobie marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, który nie rozpoczął procedowania dwóch projektów dotyczących liberalizacji przepisów aborcyjnych. I pytanie o to, czy to jest pierwszy taki duży, poważny zgrzyt w koalicji rządowej, ponieważ na przykład Marta Lempart ze Strajku Kobiet nawołuje premiera Donalda Tuska, aby uwaga, zrobił porządek z koalicjantami. No i pytanie, czy koalicja może się pokłócić, a nawet rozpaść, jeśli chodzi o temat aborcji? Pani poseł, od kobiety zaczynam, bo to temat bliski kobietom.
No to tak, potwierdzę, panie redaktorze, to co pan powiedział. Faktycznie myśmy byli też w jakiejś części uczestnikami tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu i w Sejmie. Czuliśmy to bezpośrednio zarówno na ulicach strajkujących rolników, jak i oczywiście w Sejmie cała burza dotycząca spraw kobiet. Kobiety mają do tego prawo, aby się denerwować, aby protestować, aby dzisiaj znowu mówić głośne nie, bo są zawiedzione.
Pani była zła na marszałka Hołownię?
Ja byłam zawiedziona. Ja byłam bardzo zawiedziona, dlatego że są w Sejmie złożone od kilku już przecież tygodni projekty ustaw zarówno Lewicy, jak i Koalicji Obywatelskiej liberalizujące prawo aborcyjne. Mówiliśmy o tym głośno i przekonywaliśmy wszystkich w czasie wyborów, że te ustawy trafią do Sejmu, i tak się faktycznie stało zgodnie z obietnicą. Natomiast zatrzymał to pan marszałek Hołownia, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo po co. I przyznam szczerze, że ja kompletnie nie przyjmuję tego tłumaczenia, że po 11 kwietnia zostanie rozpoczęta, że tak powiem, legislacja tych projektów. No bo w sumie co się zmieni po 11 kwietnia? Otóż po 11 kwietnia nie zakończą się jeszcze wybory samorządowe, bo w wielu miastach będą jeszcze pewnie drugie tury wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów. Nadal będziemy w tych emocjach wyborczych, a to było, przypomnę, jednym z uzasadnień, czy jedną z wymówek pana Hołowni. Ja tego kompletnie
pani
nie
poseł,
przyjmuję.
Pani poseł, to zapytam trzecią drogę w takim razie o to, jak Trzecia Droga.
Ale ja jeszcze powiem jedno zdanie.
To jedno zdanie.
To takie
oczywiście
trochę podsumowujące, że to jest bardzo koniunkturalne traktowanie kobiet w tym czasie, trudnym czasie, wbrew obietnicom, które były przekazane i powiedziane w czasie kampanii wyborczej.
To pani jest takim mocnym głosem Koalicji Obywatelskiej, bo mam wrażenie, że to raczej Lewica przede wszystkim upominała się o ten temat. W Koalicji Obywatelskiej chyba trochę ostrożniej do tego mimo wszystko podchodziliście. Myślę o takiej wypowiedzi zbiorowej.
Panie redaktorze, mówiliśmy to w takiej formie bardzo ogólnej, choć ja słyszałam głosy koleżanek, nie tylko, oczywiście również kolegów. Mówiliśmy o tym głośno, że czas już procedować nad tą ustawą. Wystarczyło to przepuścić, przepraszam za kolokwializm tego słowa, do pierwszego czytania. I dalej moglibyśmy procedować nad tym, nic by się nie stało. A tłumaczenie również pana marszałka, że w Pałacu Prezydenckim jest prezydent Duda, który nigdy tej ustawy nie podpisze, też niczego nie uzasadnia, bo po 11 kwietnia pan prezydent nadal będzie zasiadał na urzędzie prezydenta.
Tutaj w takim razie oddajemy głos panu. Michał Pyrzyk, Trzecia Droga, PSL. To wy jesteście wskazywani jako ci, którzy są okoniem wobec tych projektów liberalizujących i tak jak pani poseł mówi, nie rozumie tej sytuacji.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, to nigdy w sprawach światopoglądowych nie mieliśmy dyscypliny partyjnej, więc nikt nie może mówić, że ktoś stoi okoniem albo ktoś jest za, bo tutaj każdy...
Ale macie marszałka. No może nie jako PSL, ale jako trzecia droga.
Każda z posłanek, każdy z posłów ma prawo mieć własne zdanie w tym zakresie. Ja przypomnę, że do wyborów parlamentarnych wszystkie wtedy ugrupowania opozycyjne, no może poza Konfederacją, szły z takim hasłem odsunięcia od władzy Prawa i Sprawiedliwości. W umowie koalicyjnej są poruszane różne kwestie, natomiast nie znalazło się tam miejsce i słusznie na właśnie sprawy światopoglądowe, które wzbudzają również duże, są ważne, ale wzbudzają duże emocje i tak jak widzimy w ostatnim czasie, są trudne, aby znaleźć jakiś konsensus czy jednoznaczne zdanie w tym zakresie. I ja przyjmuję decyzję pana marszałka Hołowni, który powiedział, że te prace zaczną się 11 kwietnia. Nie chciał eskalować i tak dużych emocji związanych właśnie z protestami.
Tak, panie pośle, to co mówi pani poseł, czy coś się zmieni 11 kwietnia, jak jeszcze będzie przed drugą turą wyborów?
Ja myślę, że na pewno się zmieni. To ta eskalacja tych wszystkich emocji, zarówno pozytywnych, negatywnych, jeśli chodzi o wybory samorządowe, następuje w takiej pierwszej fazie kampanii, kiedy ogłaszani są kandydaci na radnych, ogłaszani są kandydaci na burmistrzów, czasami są jakieś niespodzianki, więc to budzi duże emocje i przyjmuję tą decyzję pana marszałka, który nie chciał w tym trudnym czasie eskalować dodatkowych emocji. Niemniej jednak potwierdzam, że są to sprawy ważne i 11 kwietnia Sejm powinien się nimi zająć.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, panie pośle, pan to pewnie z boku trochę obserwuje, no bo to jest kłótnia w rodzinie koalicyjnej, ale tematy bliskie panu, temat prawa aborcyjnego, pan jest zupełnie temat po drugiej stronie barykody.
Temat prawa aborcyjnego nie jest mi w ogóle bliski, jest mi bardzo odległy.
Przepraszam, gumkuję moją wypowiedź, mówię o przepisach dotyczących
ochrony życia
ewentualnie
przepisów
i przesłanek dopuszczających przerwanie ciąży.
Więc po kolei, w ogóle parlament nie powinien tych ustaw procedować, dlatego że są to propozycje w oczywisty sposób niekonstytucyjne. Parlament jest także związany konstytucją. Sejm jest związany i posłowie są związani konstytucją wszyscy. Polska konstytucja, zgodnie z artykułem 38, w szczególności, czyli który reguluje ochronę życia, w szczególności w związku z artykułem 30, który chroni godność człowieka, zakazują dokonywania selekcji ludzi i zakazują zabijania ludzi także w okresie przed narodzeniem. Wypowiedział się o tym poza wszelkimi kontrowersjami. Trybunał Konstytucyjny 28 maja 1997 roku, a więc w czasie, kiedy poza PSL-em żadna współcześnie istniejąca w parlamencie partia nie istniała. Nikt ze współcześnie działających polityków nie miał żadnego udziału, jeśli chodzi o konstruowanie tych przepisów polskiej konstytucji. Praktycznie nikt z działających dzisiaj polityków nie współuczestniczył w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego był wówczas pan profesor Coll. Wiceprzewodniczącym był poznański sędzia profesor Wojciech Łączkowski. Podaję te dwa nazwiska. Zresztą w tym roku zmarł pan profesor Łączkowski. W zeszłym roku,
przypomnę,
został też wyróżniony tytułem honorowego mieszkańca miasta Poznania, czyli osoba o wielkim autorytecie prawnym, moralnym, etycznym. Krótko mówiąc, ochrona życia jest wartością konstytucyjną i nawet ustawodawca nie może dokonywać, w szczególności ustawodawca, nie może dokonywać zmian w tych przepisach, i przyjmować przepisów, które już
wprost... Ale projekty są w Sejmie, panie pośle.
Które już wprost
nie będą procedowane.
Wprost zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne, no bo to jest rodzaj anarchii prawnej. No proszę pomyśleć, co gdybyśmy ten sposób działania przyjęli, wszystkie dotychczasowe wyroki Trybunału, które zapadły w ciągu ostatnich 35 lat, można byłoby wyrzucić do kosza i procedować, nawet jeżeli wcześniej były regulacje uznawane za niekonstytucyjne. Także jest to rodzaj nihilizmu prawnego. Jeśli ktoś chciałby coś zrobić w tej materii, to jest przestrzeń do pracy ponad podziałami, wsparcie dla kobiet, praktyczne wsparcie w okresie ciąży, w okresie okołoporodowym, wsparcie dla rodzin, matek, w szczególności tam, gdzie są dzieci chore, niepełnosprawne. Jest olbrzymia przestrzeń do wspólnej pracy i do tej współpracy namawiam, chętnie
będę w niej uczestniczył. No tak, ale panie pośle, temat jest na agendzie politycznej. Ja teraz nie pytam o to, jakie mamy poglądy w tej sprawie, tylko czy politycznie on może zostać...
Polityka nie może być ponad konstytucją. No konstytucja tą sprawę rozstrzyga, w związku z tym nie można procedować takich ustaw. Ale... Chyba, że ktoś opowiada się w sposób otwarty po stronie nihilizmu prawnego, politycznego. Wola polityczna jest ważniejsza nawet niż najbardziej podstawowe prawa człowieka.
Dobrze, to ja inaczej to przeformułuję. Proszę państwa, możecie się oczywiście odnieść do wypowiedzi pana posła Wróblewskiego, ale ponownie pytanie, które chyba gdzieś tam nam zniknęło w tej rozmowie. Czy sprawa tych przepisów liberalizujących przepisy aborcyjne, czy dopuszczalność przerywania ciąży w Polsce, trzymający precyzyjnie tego, o czym mówił poseł Wróblewski, czy to może sprawić, że w koalicji mogą się pojawić takie trzaski, jak teraz wypowiedzi, czy choćby pani posłanki Żukowskiej z Lewicy, która bardzo ostro starła się z marszałkiem Hołownią, czy to może doprowadzić po prostu wprost, krótko mówiąc, do rozpadu koalicji?
Ja nie sądzę, że doprowadzi to do rozpadu koalicji, bo uważam, że ten temat jest też wrzucany i podgrzewany nie ze względu na obiektywną potrzebę,
a z jakiego względu?
Na chęć podgrzania atmosfery politycznej. Ze strony Donalda Tuska chodzi o to, aby odwrócić uwagę od protestów rolników, o wszystkich problemów, które dotkną też mieszkańców miast związanych z Polskim Ładem, związanych z kosztami energii. Chodzi o, w ich ocenie, o korzystną polaryzację na okres kampanii samorządowej i kampanii europejskiej. Mam nadzieję, że ten plan się nie powiedzie, że Polacy okażą się odporni na tego rodzaju działania w nadchodzących miesiącach.
Michał Pyrzek.
Ja myślę, panie pośle, że to nie jest odwracanie uwagi od czegoś ważnego, bo przypomnę, że bałagan, jeśli chodzi o te kwestie związane z możliwością przerywania ciąży, wywołał wyrok właśnie Trybunału Konstytucyjnego, który podważył tak zwany kompromis aborcyjny. I były lata, że w zasadzie nikt stanowczo, bo pewnie była jakaś dyskusja, ale nikt tak stanowczo, tak agresywnie nawet, mógłbym powiedzieć, nie podnosił tej kwestii. Były trzy przesłanki, czy trzy możliwości przerywania ciąży i była powszechna akceptacja społeczna, jeśli chodzi o te przepisy związane z przerywaniem ciąży, która jest wynikiem przestępstwa, przerywania ciąży, gdzie jest trwałe uszkodzenie płodu lub ewentualnie jest zagrożenie życia, zdrowia matki. Tak. Natomiast elektoraty wszystkich partii opowiadają się za tym, żeby tą sprawę rozstrzygnęli nie parlamentarzyści, ale naród, Polki i Polacy w ogólnonarodowym referendum.
Są wszystkich partii?
Wszystkich partii od prawa do lewa. Ponad 60% elektoratu każdej partii, nawet w porywach jeszcze więcej, ponad 70% chce, aby w tą decyzję podjęły
Panie
Polki
proszę,
i podjęli Polacy.
A czy ta sytuacja, powtórzę to, może zagrozić trwałości koalicji obecnej?
Ja myślę, że nie zagrozi trwałości koalicji. Jest to oczywiście przestrzeń trudna, ale możliwa do rozstrzygnięcia. Nie powiem teraz w jaki sposób, ponieważ tak jak zaznaczyłem, odpowiadając na pierwsze pana pytanie, w Polskim Stronnictwie Ludowym nigdy nie było i nigdy nie będzie dyscypliny w tym zakresie. Każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem i własnymi przekonaniami, więc no, wynik tego głosowania na dzień dzisiejszy jest trudny do przewidzenia, bo każdy tą decyzję, każda z posłanek ma w swojej głowie.
To prawda. Pani poseł, jak to się wszystko skończy? I oczywiście może pani też się do przedmówców tutaj odnieść.
Ja myślę, panie redaktorze i szanowni państwo, że tak czy siak musimy dojść do jakiegoś kompromisu w tej sprawie, bo nie możemy czekać. Bez względu na wszystko, jak ta sprawa się zakończy, te ważne ustawy, to uważam, że legislację w Sejmie, w parlamencie powinniśmy przeprowadzić i wtedy nasi wyborcy, wszyscy wyborcy zobaczą, jakie są poszczególne zdania w tej sprawie poszczególnych posłów i posłanek. No trzeba w końcu powiedzieć, sprawdzam.
A jeśli pan poseł Wróblewski mówi, że jest to w ogóle niezgodne z konstytucją, że nie powinno być to procedowane.
Przecież to już wiemy ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku.
Proszę bardzo, pani poseł.
W związku z tym...
To ja przerwałem, przepraszam.
W związku z tym uważam, że należy w końcu to zrobić, odważnie zrobić i ja też wierzę głęboko w to, że wśród posłów i posłanek Trzeciej Drogi jest sporo osób, które jednak zagłosują za tą ustawą, a być może nawet i w samym PiS-ie. No zobaczymy.
Ciekawe, co z PSL-em.
Jestem gotowa na to i uważam, że należy to zrobić. Natomiast wracając do słów pana posła Wróblewskiego, który przytoczył artykuł 38 Konstytucji Rzeczpospolita Polska, zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, przypomnę. I pan poseł być może nie pamięta, być może nie chce pamiętać, że w latach 2005-2007, kiedy dzierżyliście władzę częściową, jeśli chodzi o kadencyjność, to była podjęta ta sprawa również w takim aspekcie, żeby dopisać w Konstytucji prawną ochronę życia od chwili poczęcia. Taki był zamiar, taki był zamysł i nawet wniosek pana posła bodajże Jurka. I wasze środowisko PiS-u tego tematu nie podjęło. Nie wiem, czy była to poprawka już sformułowana, czy też nie. Należałoby wrócić do tej sprawy. Fakt, że upłynęło trochę czasu, ale skoro pan mówi o tych kwestiach w sposób tak doniosły, to warto przypomnieć, że w tej sprawie mieliście takie, a nie inne stanowisko. W związku z tym no albo manipulacja, albo hipokryzja z pana strony, panie pośle, że
pan pani nie wie, o czym mówić, miesza różne kwestie. Natomiast... Ja zwróciłem pani uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wprost dotyczy tej sprawy z 28 marca 1997 roku. Musi pani to doczytać, żeby móc się na ten temat wypowiadać. Prace, o których pani wspomina w latach 2005-2007 dla tej rzeczy nie mają żadnego znaczenia.
Pani poseł?
Tak, ale nie wiem, czy
to skoro
pan...
Pani poseł, dajmy
dokończyć, pani poseł. Słowa konstytucjonalistów, bo pan...
Przecież ja jestem konstytucjonalistą i powołuję się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Dajmy wypowiedzieć się, pani poseł, bardzo proszę.
Pan profesor Coll nawet dziś mówi o tym, że w tym wymiarze i obecnych sytuacji na pewno ta decyzja byłaby, jeśli chodzi o niego, również inna. Akurat w takim aspekcie, w tej sytuacji, która wówczas była, takie było orzeczenie, taki był jego... Taka była konstatacja tej sprawy. Natomiast chcę powiedzieć, że trochę się zmieniło od tamtego czasu i to wy, i tutaj akurat zgadzam się z moim przedmówcą, to wy państwo, żeście zrobili chaos, burzę i poruszyliście tę sprawę, która tak naprawdę była przyjętym kompromisem przez wiele lat, przyjmowanym społecznie. To wy potrzebowaliście znowu stworzyć wewnętrznego wroga społecznego, bo wy na tym żerujecie od lat. To znaczy społeczeństwo musi się ze sobą kłócić, musi być zburzone, musi być emocja, na której wy funkcjonujecie. W związku z tym podnieśliście tą sprawę właśnie po to, żebyśmy dzisiaj się kłócili, bo taka jest prawda, taki był cel. Ale zapewniam, panie pośle, że to nas nie skłóci na tyle, żeby rozpadła się koalicja. Znajdziemy w tej sprawie kompromis i znajdziemy w tej sprawie rozwiązania, które będą służyć społeczeństwu.
Krótko, poseł Bartłomiej Wróblewski. Proszę bardzo.
Znaczy, gdyby rzeczywiście ten kompromis był szanowany przez Platformę Obywatelską, to Platforma Obywatelska nie składałaby takich projektów ustaw liberalizujących i w latach 2015-2019 i w 2019-2023, czyli w każdej z ostatnich kadencji była próba podejmowana przez Platformę Obywatelską, żeby zliberalizować, znaczy w gruncie rzeczy, żeby naruszyć konstytucję i żeby ograniczyć prawo każdego człowieka do życia. Więc nie jest prawdą, że ten kompromis był i był szanowany, bo Platforma Obywatelska go nie szanowała. Zresztą przypomnę, że obecni parlamentarzyści Trzeciej Drogi, Filip Libicki i Jacek Tomczak zostali wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej jeszcze w 2018 czy 2019 roku, dlatego, że nie chcieli się podporządkować tym aborcyjnym planom kierownictwa Platformy Obywatelskiej. Więc pani opowieści o tym, że był jakiś konsensus i państwo zamierzaliście go szanować, jest po prostu nieprawdą. Natomiast no, poziom pani ignorancji konstytucyjnej jest olbrzymi, ze względu na to, że powołuje się pani na fakty, które nie mają żadnego w tej sprawie znaczenia, ponieważ istotne, kluczowe, fundamentalne jest orzeczenie 1997 roku, które zapadło zdecydowaną większością głosów ówczesnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Współczesne opinie kogokolwiek na ten temat nie mają znaczenia, no bo to orzeczenie jest, ma charakter ostateczny, jest powszechnie obowiązujące. Można dokonać zmiany prawa, ale trzeba zmienić konstytucję.
Krótko, Michał Pyszek, jeszcze na zakończenie tej części. Ja będę miał podsumowanie, które też w weekend w ustach Donalda Tuska, zapowiedź tego, że prokuratura ma z urzędu badać każdą odmowę w sytuacji, jeżeli będzie zagrożenie życia i zdrowia kobiety, dokonania aborcji. I w takiej sytuacji też szpitale mają być też pozbawione kontraktów z NFZ-em w dziedzinie ginekologii. To tak dodaję jeszcze jakby już taką przedpuentę, ale oczywiście może pan się odnieść też do tego, co mówili przedmówcy.
Znaczy ja bym chciał podkreślić i tutaj są słowa pana posła Wróblewskiego, który mówił o senatorze Libickim, pośle Tomczaku. Dlatego u nas w klubie, w Polskim Stronnictwie Ludowym, każdy w tej sprawie może mieć różne zdanie. Znam posłów, posłanki, którzy mają znanie skrajnie odmienne i tutaj, tak jak powiedziałem, dyscypliny klubowej...
Nawet w PSL-u?
Nawet w PSL-u i tutaj dyscypliny klubowej nigdy nie było i nigdy nie będzie. Natomiast podkreślę i tego chcą też Polki i Polacy. Sprawa aborcji powinna być rozstrzygnięta w drodze ogólnonarodowego referendum.
A to, co mówi poseł Wróblewski, pana nie przekonuje? Tak, pani poseł? Proszę. Proszę, oczywiście.
Tak, ja chciałabym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, bo nie chciałabym też, żeby w przestrzeni został głos pana Wróblewskiego w sprawie aborcji. On jest osobą, która właściwie nie ma pan prawa, tak naprawdę moralnego prawa tutaj do wypowiadania się w kwestiach praw kobiet, w kwestiach również praw człowieka. To pan był osobą, która podpisała się pod wnioskiem o zaostrzenie prawa aborcyjnego do
pani
Trybunału Julii Przyłębskiej.
Znaczy nie ma żadnego Trybunału Julii Przyłębskiej, jest Trybunał Konstytucyjny.
Jak się pan czuje po tym, co się wydarzyło? Mamy jedno z najostrzejszych, najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w całej Europie, czego wynikiem są śmierci kobiet. To są śmierci kobiet w ostatnich miesiącach, w poprzednim roku.
Pani poseł, mam prośbę, zbliżajmy do puenty, bo mam jeszcze drugi temat, a chcę panią jeszcze dopuścić...
Pan Wróblewski się wypowiada i chcę, żeby nasi słuchacze poznali, co to jest za postać i kim jest pan Wróblewski, bo podpisał się, jakoś też pan tego nie eksponuje ekstra, a pan się pod tym wnioskiem również z grupą posłów podpisał.
Panie pośle, jedno zdanie, proszę, bo chciałbym jeszcze temat, a pani poseł musi trochę dzisiaj wcześniej nas opuścić.
Pani poseł tyle nieprawdziwych rzeczy powiedziała, że muszę się do nich odnieść. Ja nie tylko się podpisałem, ale wręcz opracowałem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w związku z tym, że zabijanie chorych i niepełnosprawnych dzieci nie tylko jest barbarzyństwem, ale jest niezgodne z artykułem 38 i artykułem 30 Konstytucji. I Trybunał Konstytucyjny potwierdził to stanowisko, które przez wiele lat było wyrażane w doktrynie prawa konstytucyjnego, między innymi wspomniany profesor Zoll w ten sposób przez lata się wypowiadał. Jeśli chodzi o to, że dochodzi do śmierci ciężarnych kobiet, to nie dlatego, że obowiązują takie przepisy, bo przepisy dotyczące ochrony życia kobiet w ciąży, gdy ciąża jest zagrożona, w Polsce się od 30 lat nie zmieniły, tylko dlatego, że dochodzi do błędów lekarskich. Więc
w tej
dyskusji wielokrotnie pani mija się z prawdą. Nie ma żadnego prawa do aborcji, tak jak nie ma prawa do zabijania. Natomiast polska konstytucja formułuje prawo chroniące życie ludzkie i zakazuje selekcji ludzi ze względu na to, że są chorzy, niepełnosprawni, biedniejsi. Każdy człowiek, życie każdego człowieka jest chronione. I my się powinniśmy zastanawiać, co zrobić, żeby życie człowieka, nawet tego słabszego, chorego, niepełnosprawnego,
było
chronione w Polsce. Potrzebne jest wsparcie dla matek, dla rodzin, a nie zabijanie dzieci.
Szanowni Państwo, bardzo przepraszam. Umówiłem się dzisiaj z panią poseł na trochę krótszą rozmowę. Będzie nas pani musiała za parę minut opuścić. A chciałbym zapytać o drugi temat nasz, a pewnie jeszcze będziemy wracali do tego. To jest kwestia protestów rolniczych, które dzisiaj także w wielkopolskich różnych częściach naszego regionu się wyeskalowały, przetoczyły. Pod Poznaniem można było mieć problem z dojazdem w niektórych kierunkach, z niektórych kierunków do Poznania. To jest jedna kwestia. Ale w weekend były także rozmowy premiera Donalda Tuska z rolnikami. Oni wyszli zawiedzeni. Powiedzieli, że nie ma żadnego porozumienia w tej chwili. Nic nie zostało na razie ustalone. No i być może w ciągu najbliższych kilku dni coś będzie na stole, bo na razie niczego takiego nie ma. Pani poseł, pytanie oczywiście do pani. Czy w tej chwili widać jakieś światełko w tunelu po tym, jak te rozmowy na razie nie przyniosły żadnych rezultatów, a rolnicy, jak widać też po środowych protestach pod Sejmem, po tej eskalacji takiej gniewu, są chyba coraz bardziej zdeterminowani?
Rolnicy są zdeterminowani. Oczywiście jest to w jakiejś części też podgrzewane przez polityków PiS-u, przynajmniej mówię o części rolników, bo ja rozumiem absolutnie też ich zdenerwowanie, zdeterminowanie do walki o, w cudzysłowie mówiąc, o swoje, bo przecież czekają tyle miesięcy. Myśmy alarmowali zaraz po tym, jak wybuchła wojna, co się może wydarzyć, że właściwie w sposób niekontrolowany to zboże płynęło z Ukrainy i nie tylko z Ukrainy, do Polski.
Chociaż ceny dzisiaj minister Sikorski przyznał, że nadal zdarza się, że wpływa.
Że czasem się zdarza, no ale to były naprawdę tysiące ton. Poza tym ceny zboża bardzo niskie, zbliżają się za chwilę już żniwa, więc oni widzą tą perspektywę, że będzie też bardzo trudno. Oczekują zmian natychmiastowych. Te zmiany natychmiast też nie nastąpią, proszę Państwa, bo my mamy wielomiesięczne, żeby nie powiedzieć, że wieloletnie zaniedbania. Ale też Komisja Europejska, w co bardzo głęboko wierzę, bo przecież są te rozmowy toczone na tym również poziomie, podejmuje określone działania. Na razie jeszcze nie mamy konkretnych rozwiązań, ale też pan minister rolnictwa, nie chcę mówić, że uspokaja, bo sytuacja jest przecież nerwowa, ale przekazuje informację, że nieustannie nad tym pracują. Rolnicy oczekują zmiany tu i teraz, natomiast to nie nastąpi już, ale też chcę zapewnić, że rozwiązania w tej sprawie konstruktywne określone będą, choćby w zakresie tego Zielonego Ładu, bo on na pewno już w takim wymiarze, z tego co słyszymy, takie zapewnienia ze strony czy pana premiera, czy pana ministra rolnictwa, że w takim wymiarze, takim powiedziałabym zaostrzonym, funkcjonował nie będzie. Także to też w jakiś sensie jest to ulga. Poza tym, szanowni państwo, to jest też bardzo, uważam, ważne, żeby to powiedzieć, że sam Zielony Ład, który ma takie dosyć negatywne dzisiaj opinie, tak w przestrzeni publicznej jest oceniany, to są też miliardy euro, które będą przeznaczone w dużej mierze i dla rolnictwa, i dla zielonej transformacji. To są środki, które w kwocie blisko 76 miliardów euro, taka perspektywa 2021-2027, spłynie do Polski. Więc my mówmy też wyraźnie i głośno o tych pozytywach, które nastąpią, aczkolwiek sytuacja rolników jest bardzo trudna i chcę to jeszcze raz zaznaczyć, że tego nie wolno zlekceważyć.
Bardzo mi Wróblewski.
O tych pozytywach trudno mówić. Wielu mieszkańców Wielkopolski wymieniło piece węglowe na gazowe, które są nieekologiczne, a teraz już wiemy, że w kolejnych latach będą musieli wymienić te piece gazowe na pompy ciepła. Z kolei ten, kto wymienił, kupił sobie pompę ciepła, płaci dzisiaj dwa razy większe rachunki niż ten, kto ma gaz, a pewnie trzy razy większe rachunki niż ten, kto ogrzewa dom węglem. Krótko mówiąc, Zielony Ład oznacza zubożenie istotnej części polskiego społeczeństwa. Pani poseł powinna powiedzieć, dlaczego europosłowie Koalicji Obywatelskiej, Leszek Miller i Ewa Kopacz w 2020 roku głosowali za Zielonym Ładem. Dlaczego, a wszyscy politycy koalicji rządzącej muszą
powiedzieć... A o panu Wojciechowskim to pan coś powie?
Ale decydowali o tym europosłowie Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwni, a wszyscy europosłowie Koalicji Obywatelskiej, trzeciej drogi, Lewicy, pani wcześniej była w Lewicy, zmieniła pani w międzyczasie partię, więc także Lewicy, Sylwia Spurek, którą pani wspierała w wyborach do Europarlamentu ostatnich,
Ale z
Lewicy.
Nigdy nie była z...
Nie, nie, Wiosna startowała jako osobny komitet.
No Wiosna, no to jest Lewica,
to tak. Osobny komitet. Ale panie pośle, no taka indolencja wszystkie, na każdym wszystkie miejscu te, wychodzi. No.
Wszystkie
tak
ugrupowania więcej. Dzisiejszej koalicji rządowej i Wiosna, której już nie ma, ale jest częścią Lewicy i Koalicja Obywatelska, Leszek Miller, który startował wówczas z Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy państwo głosowaliście za Zielonym Ładem. Czyli
ale
krótko
to była
mówiąc,
wasza polityka
ustawodawca,
rolna, wasza pisowska.
Ale co pani Zabajcie Zielony opowiada? Ład. Ustawodawca ale... europejski, Europarlament zagłosował za Zielonym Ładem. I ci, którzy głosowali, odpowiadają za to. Dobrze.
Dajmy chwilę jeszcze się pani poseł Pawliczak dopuentować, że tak się wyrażę, bardzo nie w języku
trudno,
polskim.
Trudno pani się poseł, dopuentować.
Pewnie pani będzie chciała Januszu Wojciechowskim powiedzieć, który zapowiedział w tym tygodniu, że będzie korekta Zielonego Ładu. Taka jest zapowiedź
unijnego komisarza. Pan Wojciechowski teraz mówi, że trzeba to wyrzucić do kosza wszystko, choć jest to przecież jego indywidualna zupełnie wypowiedź. Tak przynajmniej brzmi w tym obszarze głos z Komisji Europejskiej. Natomiast
tak, słyszałem,
trzeba
że to
przyznać, że był twarzą przecież Zielonego Ładu. Reklamował to. Mówił, że to jest część polityki rolnej Prawa i Sprawiedliwości, że to jest fantastyczny projekt, że wy państwo to popieracie ze wszystkich sił. No dzisiaj oczywiście zmienia się wasza optyka. To jest taka hipokryzja.
Janusz Wojciechowski
po prostu
jest
to, co pan
członkiem Komisji
dzisiaj
Europejskiej,
wyprawia
a nie
i wygaduje w radiu,
Prawa i Sprawiedliwości.
Nadzwyczajna historia. Ale dobrze, no wszystko jest zapisane. Do wszystkiego można wrócić oczywiście. Wymienił pan po kolei wszystkich posłów ówczesnej opozycji, dzisiaj koalicji rządzącej, natomiast nie wymienia pan pana Wojciechowskiego, nie wymienia pan swoich posłów, nie wymienia pan pana Morawieckiego.
Dlatego, że europosłowie Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwni.
Jako premier Morawiecki się podpisał, negocjował też tę historię. To jest po prostu nadzwyczajne, jaką pan ma krótką pamięć. No ale dobrze, zostawmy to. Rozumiem, że widzowie sami wyciągną z tego wniosek.
Michał Pyrzyk, panie pośle. Pani poseł, my się powoli będziemy pewnie żegnali.
Dziękuję
bardzo dziękuję. Proszę zdążyć na poziom, będę
bardzo
miał na sumieniu
miło.
Panią.
Bardzo.
Było nam bardzo miło, a ja z panami posłami kontynuuję Pozdrawiam. Dalej rozmowę. Pozdrawiamy. Panie pośle, o Zielonym Ładzie,
ja też nie
o
mogę,
protestach rolników.
Nie mogę nie wspomnieć pana komisarza Wojciechowskiego, który w czasie, kiedy był wprowadzany Zielony Ład i zarzucano panu komisarzowi, że płynie na, niejako na fali Unii Europejskiej, to on opublikował taki wpis na Twitterze, że to nie on płynie właśnie na tej fali unijnej, tylko Unia płynie na fali jego autorstwa. Bo to, co powiedziała pani poseł, podkreślił wtedy, że ten program, czyli Zielony Ład, jest jak gdyby kalką programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości przepisanego na język Brukseli. I to jest fakt. I powiedział, że wtedy bardzo łatwo przekonał Komisję Europejską do tego ładu. Więc jeżeli to było wtedy takie łatwe, to teraz no niech pan komisarz odprzekona.
A to już nie jest takie łatwe?
A to już nie jest takie łatwe, bo widzimy, że nawet pan Timmermans w odpowiedzi nie nazywa pana Wojciechowskiego komisarzem, tylko mówi po imieniu i nazwisku bez tytułu. Podobnie jak były wezwania.
Ale jest komisarzem.
Jest komisarzem, jest komisarzem, którego tak niedawno jeszcze wzywał do dymisji sam prezes Jarosław Kaczyński. Więc tutaj to pokazuje, kto był autorem Zielonego Ładu Unijnego, przeciwko któremu protestują rolnicy. A jeśli mogę, panie redaktorze, no to wiem, że rolnicy bardzo lubią przebywać w swoim gospodarstwie. Opuszczają je niechętnie. Nawet jak nie pracują, to doglądają upraw. Nie bez kozery mamy przysłowie pańskie oko konia tuczy. Oni lubią tam być, więc jeżeli już sytuacja jest na tyle trudna, a jest, no to wtedy dopiero są zdeterminowani i wychodzą protestować, tak, ale nie są jakimiś wieszczycielami.
Ale rolnicy nie byli na Nowogrodzkiej, tylko byli pod kancelarią prezesa Rady Ministrów i pod Sejmem.
Tak, mówię właśnie dlaczego. Rolnicy protestują z całą determinacją i trudno im się dziwić, bo sytuacja jest fatalna, a jeszcze na to wpływ ma wojna na Ukrainie. Choć proszę nie zapominać, kto jest agresorem i kto jest odpowiedzialny za tą sytuację, bo to wcale nie jest tak, że odpowiadają Ukraińcy za to, co dzieje się na rynku europejskim. Natomiast jeśli chodzi o protesty, to ja przypomnę, że w początkowej fazie rolnicy mówili, że nie są one skierowane przeciwko polskiemu rządowi, a skierowane są przeciwko właśnie Unii Europejskiej. Natomiast kiedy w te protesty zaczęli się włączać związkowcy pana Dudy, to pojawiły się elementy niepokoju, czasami elementy agresji, jakichś zamieszek.
Zapytam panów
i podążyły właśnie w tą protesty. Stronę, w tą stronę polityczną. Ja też chwilkę byłem przed Sejmem, kiedy rolnicy protestowali. Akurat nie byłem tam długo ze względu na obowiązki. Około 15 minut było głośno, ale było bardzo, bardzo spokojnie. Natomiast no, potem sami widzieliśmy te obrazki, które miały miejsce. Ale rolnicy to nie są awanturnicy, nie są wichrzyciele, nie są jacyś rozrabiacy, bo oni wiedzą, jak trudno jest cokolwiek zbudować, a zburzyć wszystko można natychmiast i w jeden dzień.
Panie pośle, Bartłomiej Wróblewski.
Tym bardziej szkoda, że policja zastosowała prowokację w zeszłym tygodniu przed Sejmem wobec
rolników. To porozmawiajmy o tych środowych wydarzeniach.
I no, brutalnie potraktowała, sam zresztą wołałem o ratowników, wzywałem ratowników.
Pan też był tam wtedy, tak? Pod Sejmem?
Tak, no, pod Sejmem leżały dwie zakrwawione osoby, więc wzywałem ratowników. Zresztą umieściłem taką krótką relację z tego
na
portalu X. Natomiast no, padły tu zarzuty, więc trzeba odpowiedzieć. Ciałem ustawodawczym w Unii Europejskiej, prawodawczym w Unii Europejskiej jest Parlament Europejski. Tutaj odpowiedzialność polityczna ciąży na tych, którzy wówczas głosowali za Zielonym Ładem, to znaczy europosłach Platformy, Lewicy, Trzeciej Drogi. Jeśli chodzi o Janusza Wojciechowskiego, rzeczywiście jest komisarzem z nadania Prawa i Sprawiedliwości. Zaczął prowadzić politykę, która jest niekorzystna dla naszych rolników, dlatego też był wzywany do tego, żeby ustąpił. Nie ma co bronić polityki komisarza Wojciechowskiego. Nie zrozumiał na czas, jakie są konsekwencje polityki, w której uczestniczył. W żaden sposób nie zdejmuje to odpowiedzialności politycznej z elit europejskich. Donalda Tuska, Europejskiej Partii Ludowej, socjalistów, którzy byli promotorami Zielonego Ładu. Janusz Wojciechowski po prostu w momencie, w którym okazało się, że ta polityka idzie w takim kierunku, powinien podać się do dymisji, a nie nie byłoby tej dyskusji, którą mamy dzisiaj. Ja też nie będę bronił tego, że Mateusz Morawiecki nie dość skutecznie opierał się, ale nie dość skutecznie opierał się tym lewicowo-liberalnym pomysłom.
Bo pan powiedział o Parlamencie Europejskim, ale jest też przecież spotkanie przywódców unijnych. Tam też zapadały decyzje dotyczące Zielonego Ładu. I tam rzeczywiście
Te decyzje były rozłożone na długi czas, zapadały w różny sposób, czasami większością głosów. Ja też nie bronię. Zarówno komisarz Wojciechowski, jak i premier Morawiecki nie wykazali się w tej sprawie refleksem, nie działali w tym czasie, w którym działać należało. Wiele osób już wówczas także w Prawie i Sprawiedliwości przestrzegało przed Zielonym Ładem, czego zresztą efektem było głosowanie w Parlamencie Europejskim, na które się teraz powołuje w 2020 roku, gdzie polska reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości głosowała przeciwko tym pomysłom. Ja sobie przypomnę, że też elementem tych pomysłów była piątka dla zwierząt, w której akurat tutaj należałem do tej grupy polskich posłów.
Potwierdzam, pan był, było pan nas, był przeciw piątce.
Było nas tylko mniej niż 100 z Prawa i Sprawiedliwości, z Solidarnej Polski,
był pan nawet zawieszony,
z Konfederacji i z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta grupa zachowała zdrowy rozsądek wtedy. Panowie, nie dała się zwieść tym lewicowo-liberalnym projektom, które miały też bardzo poważne konsekwencje dla polskich obywateli, w szczególności rolników.
Ja nie wiem, czy komisarz Wojciechowski wypowiadał się jako osoba prywatna, czy jednak to jest głos Komisji Europejskiej, bo takie głosy też słychać o tym, że jednak będzie, mówił o tym też wiceminister Kołodziejczak, że w piątek ma być jakaś informacja o zmianach dotyczących Zielonego Ładu, ale komisarz Wojciechowski mówi, oprócz tego ugorowania, już które urosło do pewnej legendy, że będzie odejście, ma być na zasadzie dobrowolności to stosowane, to druga sprawa, że tak naprawdę zapisy dotyczące tej unijnej polityki takiej środowiskowej mają obejmować gospodarstwa powyżej 10 hektarów. Tymczasem w Polsce 75% gospodarstw jest mniejszych, czyli wnioskując, unijna polityka ta dotycząca tych ogólnie pojmowanego Zielonego Ładu nie obejmowałaby 75% polskich rolników. Po pierwsze pytanie, czy to jest w dobrym kierunku modyfikacja, po drugie, czy to rzeczywiście tak będzie, czy to jest prywatna opinia komisarza Wojciechowskiego.
Komisarz Wojciechowski, tu bez wątpienia, i tutaj też trzeba powiedzieć słowo jakby w obronie, próbował na każdym etapie swojej pracy w Komisji Europejskiej złagodzić najpierw propozycje, a obecnie już te elementy Zielonego Ładu, i na pewno działał w interesie rolników. Natomiast myślę, że to wezwanie Jarosława Kaczyńskiego do wzięcia odpowiedzialności politycznej, no i odcięcia się od tego projektu, który jest szkodliwy dla europejskiego rolnictwa, no, było na miejscu, dlatego że myślę, że już wcześniej, kiedy okazało się, że linia komisarza Wojciechowskiego przegrała w Komisji Europejskiej i w tym establishmencie europejskim, należało się od tego odciąć. Że jest to trudne, pokazuje przykład PSL-u. Bo PSL w wielu sprawach zachowuje zdrowy rozsądek, ale w tej sprawie głosowanie nad Zielonym Ładem w 2020 roku też odbyło się z pełnym poparciem wszystkich europosłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, co było moim zdaniem wielkim błędem.
Panie pośle,
oczywiście, jeśli mogę, panie redaktorze, Zielony Ład nie miałby też takiego negatywnego oddźwięku, gdyby nie wojna na Ukrainie. Bo Zielony Ład Zielonym Ładem można, że tak powiem, negocjować poszczególne jego zapisy, zmieniać je, więc to, o czym pan wspomniał, o tej propozycji odnośnie tych mniejszych gospodarstw, każde ustępstwo moim zdaniem w tym zakresie jest pożądane i oczekiwane przez rolników, ale na to wszystko nałożyła się wojna wywołana na Ukrainie przez Rosję i przypomnę, na początku wojny otwarcie granic Europy, można powiedzieć, czyli granicy polsko-ukraińskiej na zboża, inne produkty rolne, spowodowało, że Europa została tym towarem zalana. I trzeba sobie jasno powiedzieć, tutaj pan poseł mówił, że te spóźnione były reakcje. Tak, ale na początku zarówno politycy unijni, jak i politycy z premierem Morawieckim na czele i z panem ministrem rolnictwa twierdzili, że ten napływ taniej żywności pomoże obniżyć w Europie inflację. I oczywiście mogło to mieć taki skutek, ale okazało się, że było to totalnym błędem. Dzisiaj i porty, i koleje są blokowane. Polscy rolnicy nie mają do nich dostępu, bo pierwszeństwo ma zboże ukraińskie.
A czy jest jeszcze w ogóle to rządzi obecnie?
Rządzi koalicja 15 października, no właśnie, ale ten problem nie jest problemem dwóch ostatnich dni, tylko ten problem narastał od początku konfliktu na Ukrainie.
Musimy, proszę państwa, sobie jednak jedną rzecz Bartłomiej powiedzieć. Królewski. Oczywiście kwestia napływu dużej ilości artykułów, płodów rolnych z Ukrainy jest problemem samym w sobie, który wystąpił w ostatnim czasie. I dobrze, że nastąpiło otrzeźwienie i że ten napływ został zablokowany i ta blokada powinna zostać utrzymana, dlatego że nie jest to w interesie Polski, polskiego, a ostatecznie także relacji polsko-ukraińskich. Natomiast nawet gdyby nie było wojny na Ukrainie, Zielony Ład miałby takie konsekwencje, jakie już obecnie ma. Jeśli chodzi o radykalny wzrost cen energii, które obejmą nie tylko rolników, ale wszystkich obywateli polskich. Dlatego protesty rolnicze nie są protestami tylko w interesie jakiejś jednej grupy społecznej, ale są w interesie wszystkich Polaków, w tym wszystkich Wielkopolan i Poznaniaków, bo my także zapłacimy więcej za energię i za wszystkie inne towary, bo ceny energii będą się też przekładać na wszystkie inne artykuły.
No, pytanie z tego, co panowie mówicie, to właściwie wychodzi na to, że każdy się trochę przyczynił do tego, że ten Zielony Ład dziś jest wywoływany.
Zielony Ład autorstwa pana komisarza Janusza Wojciechowskiego.
A, pewnie ojców tego, to byśmy... Dziś nikt się nie chce do ojcostwa
przyznać. To jest nieprawdziwa informacja, dlatego że przyjęcie Zielonego Ładu było możliwe dzięki większości w Europarlamencie, w której było IP i był PSL, i jedyna posłanka trzeciej drogi, wtedy pani Róża Thun, i Koalicja Obywatelska,
proszę państwa,
i Lewica.
Najważniejsze, żeby się znalazła jakaś nowa droga, bo zdaje się, że w całej Europie te protesty chyba doprowadzą do tego. Profesor Antoni Dudek mówi, że kto wie, jak będzie wyglądała przyszłość Unii w ogóle, jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany, no ale to przeniesie czas. Dziś bardzo panom dziękuję za rozmowę. Wcześniej była z nami pani poseł Karolina Pawliczak, a teraz żegnają się z państwem poseł Michał Pyrzyk, poseł Bartłomiej Wróblewski.
Bardzo dziękuję i dobrego wieczoru.
Wszystkiego Łukasz dobrego. Kaźmierczak, dobrego wieczoru życzę państwu.
Przy gorącym stole.